Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta.
Ostatnia prosta,
czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś będzie dominować żużel, choć też zajrzymy, co się działo na innych arenach. No, oczywiście temat numer jeden, wczorajsze spotkanie w Zielonej Górze w piątej rundzie Ekstraligi. Żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów przegrali na wyjeździe z RM Solar Falubazem Zielona Góra 40-50, po 7 biegach 12-30 i pewnie wielu typowało, czy Stal w ogóle przekroczy barierę 30 punktów. No, przekroczyła, nawet doszła do 40. No ale na to odrabianie strat było za późno. Jakie tego były przyczyny? Dlaczego tak? O tym w wypowiedziach, jakie zebraliśmy. Najpierw posłuchajmy zawodnika, który zdobył najwięcej punktów dla Stali, a był to gość zawodnika Patora Torunia, więc jak wiadomo kibicom, Australijczyk Jack Holder.
Yeah, my performance was really good. When I come to this Zelenogora track with Torun,
Mój występ był naprawdę dobry. Wcześniej, startując w Zielonej Górze, oceniałem ten tor jako dość trudny, żeby znaleźć właściwe ustawienie, ale dziś było inaczej. Miałem nowy silnik i wszystko działało bardzo dobrze. Zespołowo nie poszło dobrze. Falubas był lepszy. Mam nadzieję, że za tydzień mecz ułoży się lepiej. Tor wyglądał dziś na bardziej mokry niż faktycznie to było. Być może na początku jako drużyna wybraliśmy złe ustawienie. Później podczas meczu już było lepiej, ale to już było za późno. Zielonogórzanie byli lepsi.
In the meeting it was we come good, but yes, it's too late, but Zelenogora, good team at home, so yeah.
Tyle Jack Holder, który, tak jak powiedziałem, wywalczył 13 punktów. Oczywiście w 6 startach, no bo oczywiście był wykorzystywany Australijczyk jako rezerwa taktyczna, tak jak i Bartosz z Marslik, punktów 12 wywalczył dla Stali Gorzów, a my posłuchamy teraz Szymona Woźniaka.
Cały czas nie możemy jakby się wcielić w te dobre ustawienia. Trochę po prostu się też cechowo układa, bo raz troszeczkę przesadzimy w jedną stronę, raz troszeczkę w drugą stronę i brakuje po prostu takiego meczu, żeby po prostu mieć trochę szczęścia, żeby się w te ustawienia wcielić i potem jakby pójść za ciosem. Ale ja uważam, że moja dyspozycja jest jeszcze daleko od ideału i wymagam od siebie dużo, dużo więcej, ale rzecz, która mnie cieszy, to to, że po prostu jesteśmy coraz bliżej. Ta nasza regulacja motocykli, moja jazda, tam z meczu na mecz jestem już teraz pewien, że będzie wyglądała coraz lepiej, bo złapaliśmy już dobry prop i mam nadzieję, że już niebawem pojadę właśnie takie przełomowe zawody, po których będę mógł powiedzieć, że jesteśmy w domu, ale to na pewno jeszcze nie teraz.
Czy w trakcie meczu nie miałeś takiej chwili załamania, bo przecież ten początek był piorunujący, jeśli chodzi o drużynę zielonogórską? No, nie jeden zawodnik, nie jeden sportowiec by w tym momencie pomyślał, no co my tutaj robimy?
Absolutnie nie. To rzadko mi się zdarza, jeżeli w ogóle, kiedykolwiek, jeżeli chodzi o jakieś takie momenty załamania, to jeżeli już, to tylko po meczu, a w trakcie meczu, jakkolwiek źle by nie było, to staram się po prostu merytorycznie podchodzić do sprawy i nawet gdyby mi został jeden wyścig, to staram się po prostu w tym wyścigu pojechać jak najlepiej, żeby chociaż na koniec zawodów przełamać jakąś tą swoją niemoc i poniekąd dzisiaj troszeczkę to się w jakimś tam stopniu udało, bo niestety po tym pierwszym biegu też stanęliśmy przed taką ryzykowną decyzją w tą stronę pójść i ponownie popełniliśmy jakiś tam drobny błąd naprawdę całą drużyną, ale fajnie, że trafiliśmy szybko jakby z tej złej decyzji się wycofać, pójść w dobrym kierunku. O czym świadczy wynik drużyny, że było bardzo źle, a udało się sprawić, że na sam koniec jest tylko źle.
Tyle Szymon Woźniak, który zdobył 6 punktów i 2 bonusy, 7 punktów i 1 bonus Nils Christian Iversen. Nie najgorszy powrót do jazdy Duńczyka. 2 punkty Rafał Karczmasz, niestety bez punktu Anders Thomsen i także Wiktor Jasiński. Bez punktu Mateusz Bartkowiak nie był w tym spotkaniu wykorzystywany, co było oczywiście decyzją między innymi, ta decyzja była między innymi w wykonaniu trenera Stanisława Chomskiego, którego teraz posłuchamy.
Odczucia zawodników po próbie toru i w obejściu były takie, a nie inne, co się przełożyło na dobór ustawień motocykla. I trzeba dokonać było radykalnych zmian. Takie radykalne zmiany dopiero nastąpiły po drugiej serii, po 7 wyścigu, i gdzie przegrywaliśmy po 7 wyścigach 18 punktami. No, następne 8 wyścigów należało, można powiedzieć, do nas. Jeden tylko bieg przegraliśmy, 4-2, resztę były remisy albo wygrane. No, ale trudno, to mecz jest przez 15 biegów. No, niestety, myśmy przestrzelili z ustawieniami w pierwszym fazie meczu i to była konsekwencją, że ten mecz przegraliśmy.
Pozytywne aspekty tego meczu to powrót do jazdy Nielsa Christiana Iversena, znakomita, można by powiedzieć, dyspozycja Jacka Holdera, no ale Anders Thomsen zawiódł, myślę, na całej linii.
No tak jak inni zawodnicy, no dostał dwie szanse, akurat używał nowego silnika, który spisywał się u nas na torze doskonale, jednak tak jak wszyscy zawodnicy, to przestrzelił z tymi ustawieniami, no i trzeba było ratować twarz, no i był ofiarą tych taktycznych rezerw. Podejrzewam, że gdyby dostał jeszcze jedną szansę po zmianie motocykla, myślę, że mogło być trochę lepiej, no ale trudno, taki jest sport, ja muszę działać uczciwie w stosunku do innych zawodników, które też w innych meczach odstawiałem.
Szymon Woźniak też pojechał na miarę swoich możliwości, czy są jeszcze rezerwy, mógł lepiej?
Tak samo, jak to samo powiem co do innych. Każdy przestrzelił z tym ustawieniami. Sugerowaliśmy się tym, co u nas w Gorzowie jest i co tu zastaliśmy, jednak no, to okazało się całkiem inne. Zresztą widzimy, że czasy były o wiele lepsze niż w poprzednich meczach, czyli tu troszeczkę te ustawienia były zbyt słabe na ten tor.
A formacja młodzieżowa, Wiktor Jasiński, zjadła go trema?
Nie, trema go nie zjadła, on popełnił kardynalny błąd przy prowadzeniu, wyjściu z pierwszego łuku, tam go trochę pociągnęło, postawiło, no i widzieliśmy, spada się na ostatnią pozycję. No, zresztą co tu porównywać Wiktora, no zobaczcie, że tę zerówkę przywiózł, czy Dudek, czy niepokonany w pierwszej części zawodów Waculik, także no... To jest żużel taki, że jeden błąd wystarczy w wyjeździe na tym szybkim torze i rywale wykorzystują to. Jeszcze musi się troszeczkę uczyć. No i tyle można powiedzieć. Na pewno nasza formacja juniorów zdecydowanie słabo wypadła na tle juniorów zielonogórskich w tym dzisiejszym meczu, ale ja wierzę w swoich chłopaków. Jest złość sportowa w tych młodych chłopakach, także nie można na kark tej porażki tylko zwalać winę na tych młodych chłopaków.
Tyle trener Stanisław Chomski, to teraz głos z Zielonej Góry, trener Falubazu Piotr Żyto.
Początek mieliśmy bardzo dobry i naprawdę knockout był do 7 wyścigu, potem żużlowcy Gorzowa troszkę się połapali z torem i zmniejszyli ten niekorzystny wynik. Cieszymy się, że kolejne derby wygrane. Na pewno sprawiliśmy przyjemność naszym kibicom.
No właśnie, z czego to mocne uderzenie na początku wynikało? Czy pan trochę zaskoczył Gorzowian torem?
Nie wiem, wydaje mi się, że no, tak to wyglądało, bo mieliśmy taki sam idealny tor na treningu i zawodnicy potrenowali i myślę, że dograli sprzęty i tak to wyszło.
Tyle Piotr Żyto, a jeszcze Ryszard Rachlewicz rozmawiał po tym meczu z prezesem Stali Gorzów, Markiem Grzybem.
Był taki moment oczywiście, który no, nie napawał jakimś optymizmem, bo początek meczu, no, bym powiedział, nawet taki no, straszny, jeżeli chodzi o ten wynik. I z przerażeniem patrzyłem o tym, jak przegrywaliśmy po 5-1. Widać, że no, trzeba było się troszeczkę jednak przestroić, tak, i popełnili mi zawodnicy na pewno błąd na starcie. Na końcówkę, chociaż wiadomo, mecz przegrany, ale przynajmniej honor uratowany. no wynik 50-40. Zadowolony jestem przynajmniej z końcówki, no co mimo wszystko tej przegranej nie zmyje.
No myślę, że chyba też jest pan zadowolony z decyzji o zakontraktowaniu Jacka Holdera, no i z tego, że jakby nie było, Nils Christian Iversen chyba nam się obudził.
Tak, to są dwie bardzo dobre decyzje. No Jack widać, że jest zawodnikiem bardzo ambitnym, jest to młody rider, ale widać, że drzemie w nim ogromny potencjał, więc to był bardzo trafiony strzał w samą dziesiątkę. Za to, jeżeli chodzi o postawę Nielsa, to jak najbardziej widzimy, że wrócił i jest to prognostyk na przyszłość, optymistyczny. Brakuje nam niestety równej formy w zespole. To jest największy problem dzisiaj Stali. Jedziemy w kratkę, są zawodnicy, którzy jednak jadą lepiej, są zawodnicy, którzy mają widać kłopoty. Dzisiaj nasza juniorka niestety nie spisała się na takim poziomie, jak widzieliśmy po meczu w Częstochowie. Trzeba wyciągać wnioski i pracować. Dobrze, że chłopaki ten wynik jakoś podnieśli, no i przegrana oczywiście boli, ale 50-40, no bonus przed nami, miejmy nadzieję, że uda się go odrobić Gorzowie.
Tyle prezes Stali Gorzów. Kolejny mecz ze Spartą Wrocław według planu miał się odbyć u siebie. Wiemy, problem z rozdzielnią, remont. Być może ten mecz odbędzie się we Wrocławiu, a być może zostanie przełożony. Pewnie niedługo poznamy decyzję. Za chwilę będzie jeszcze jedna długa rozmowa o tych derbach.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No właśnie, analizy i czas teraz na taką bardziej pogłębioną analizę już na chłodno, dzień po meczu. No bo dzisiaj nasz kolega z Zielonej Góry, Jakub Lesiński, rozmawiał z byłym trenerem i Falubazu, i Stali Gorzów, Czesławem Czernickim, i posłuchamy obszernych fragmentów tej rozmowy dotyczących przede wszystkim oczywiście tego, jak pojechała Stal Gorzów w Zielonej Górze.
Panie trenerze, pan się spodziewał tak szczerze troszeczkę, no jednak mimo wszystko więcej emocji, a szczególnie takiej bardziej wyrównanej rywalizacji w tych wczorajszych derbach?
Były to 99. derby, no nie pamiętam wszystkich, bo byłem trochę za mały wtedy, kiedy to się wszystko rozpoczynało, ale między gdzieś w otchłani pamiętam, jakie to miało znaczenie dla naszego regionu lubuskiego, dla Zielonej Góry, dla Gorzowa i okolic, i miałem tą świadomość, że to zawsze były przy różnych, nawet w sytuacji, kiedy zespoły jeździły w różnych klasach rozrywkowych, były to nieprzewidywalne emocje i nieprzewidywalne wyniki. To jest po pierwsze. I zawsze emocje dostarczały, już nie chcę być tutaj powtarzać, wielu moich znakomitych przedmówców, wnosiły coś nowego dla naszego regionu, nowe odczucia, ale no wiadomo, ten rok jest rokiem tragicznym, jeszcze ten ostatnie doniesienia o sytuacji, o takim, można powiedzieć, nowym ognisku epidemii w naszym województwie, to też w jakiś sposób przytłoczyło te emocje. I a z drugiej strony szczególny dzień z racji tych i wczorajszych pięknych wyborów, prawda? Ale te wybory mogły być okraszane znakomitym widowiskiem, chociaż było to znakomite widowisko.
Kilka biegów mogło się podobać.
Było to znakomite widowisko, a czy się spodziewałem i czego się spodziewałem? Spodziewałem się zdecydowanej lepszej postawy gorzowian z racji tego, że po tym ostatnim meczu i tych perturbacjach, czy dalej będzie mecz, czy nie, i czy będzie zwycięstwo przyznane, co tu dużo mówić, do tego momentu, kiedy nastąpiła awaria, była to znakomita postawa gorzowian, bo prowadząc i wygrywając z Włókniarzem Częstochowa, to wiemy bardzo, bo to jeszcze pamięć nie jest ulotna, co Częstochowa zrobiła w Zielonej Górze z nami, prawda? Z Falubazem. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że co zrobił wczoraj w pierwszej odsłonie niedzieli wyborczej, co zrobił Motor Lublin w Częstochowie. I tym bardziej zasiadałem do tego meczu z wielkimi nadziejami, że to będzie, tak jak przewidywałem, znakomity mecz. I był to znakomity mecz i w waszych, panie Kubo, relacjach, z tego względu, że to był taki tor, na których się powinno jeździć. I jakby taki tor, można powiedzieć, był 2 tygodnie wstecz, czy 3 tygodnie wstecz, kiedy był ten mecz odwołany z Częstochową, a wiem, jaka była pogoda, bo praktycznie całe teraz swoje dorosłe, emerytalne życie spędzam na dworze, na gospodarstwie, i wiem, jakie były opady deszczu, a trochę się znam na uprawie ziemi. No to były znakomite warunki. Mówię, no kurczę, to są znakomite warunki na przygotowanie toru, bo nie było ulew, nie było ciągłych opadów, a tu naraz. Kropka, mecz odwołany. I wracając do tego meczu, a mecz odwołany był na rękę dla Włókniarza Częstochowa. Jak się skończyło, to wszyscy dobrze wiemy. A wczorajszy? Znakomity tor, znakomite przygotowanie. Zielonogórzanie po tamtym meczu popracowali sobie w też były siąpiący deszcz. Po południu trenowali w deszczu. Chwała im za to, ale to nawet dobre to jest po herbacie, ale na pewno to zaprocentowało. I mogło się to podobać, te wyścigi, dlatego że były wyścigi, a nie jazda gęsiego. Od początku zawodów i na pewno to zaskoczyło gorzowian, bo gorzowianie mając tą sytuację praktycznie, no nie wiadomo jak się rozgrywki, we wszystkich można powiedzieć spekulacje, nie wiadomo jak się rozgrywki mogą skończyć, bo dopiero się zaczęło, a już głośno się mówi, eksperci z różnych mediów mówią, jak ewentualnie jakby nasilenie epidemii nastąpiło, w jakich okolicznościach zakończy te rozgrywki, dlatego tak ważny, ekstremalnie ważny jest każdy mecz, każde zwycięstwo, każdy remis.
Ten wczorajszy mecz to można na dwie fazy podzielić. Ten początek, dominacja Zielonogórzan, potem druga część lepsza ze strony Stali. Wiadomo, że już tego wyniku nie dało się dogonić, ale właśnie dwie fazy, czy może jeszcze by pan bardziej to jakoś podzielił?
Panie Kubo, wielokrotnie rozmawiałem z panem o przygotowaniu zawodników do takich meczy. Pytanie jest jedno, czy zawodnicy są przygotowani na cały mecz, czy sprawdzają takie czy inne ustawienia na pierwsze początkowe biegi, a później zaczynają się gubić. Zielona Góra znakomicie rozpoczęła, praktycznie 2/3 meczu było pod kontrolą, znakomitą kontrolą Zielonogórzan. Tylko pytanie później, co się stało w Zielonej Górze, że tak łatwo oddali pola. Na pewno chwała dla gorzowian, dlatego że podjęli, tak jak Staszek Chomski powiedział w wypowiedzi, podjęli ryzyko. Tylko mając ten nóż na gardle, w jakiej sytuacji jest Gorzów, takie ryzyko moim skromnym zdaniem trzeba było podjąć od początku meczu, mając na uwadze takich zawodników, jakich w zespole Stal ma, którzy potrafią na takim właśnie torze jeździć i tak im to pasuje. I tu jest kwestia była tylko i wyłącznie, że zaryzykowali źle, ale w drugą stronę. Dopiero później się skorygowali to i zrobił się wynik. I jeszcze lepsze zawody zrobiły się, no można powiedzieć, w 1/4 odsłonie tego meczu od 10 wyścigu.
No właśnie, panie trenerze, jak to jest z tymi ustawieniami? Czy ten margines błędu jest tak niewielki, że można się naprawdę pomylić, no i później się przyjeżdża właśnie na końcu stawki, ten wynik jest niekorzystny?
Jeżeli zawodnicy no, przygotowują się na start, wiadomo, że zielonogórski tor jest nie mniej techniczny niż gorzowski. Moim skromnym zdaniem podobne są te tory z racji usytuowania pola startowego dojazdu do pierwszego łuku i całej prostej w zacienieniu. I tam jest zawsze jest, teraz mogę filozofować, kiedy 9 lat jestem po swoim pięknym okresie trenerskim i tam są całkowicie inne warunki i te warunki się równie zmieniają w trakcie meczu, nawet ten drugi łuk się zmienia w trakcie meczu sytuacji, bo tam jest zacienienie, następuje zacienienie, zachód słońca. Jeżeli tam się podleje wody, to wiadomo, że tam się robi tor zdecydowanie przyczepniejszy. W Zielonej Górze we wczorajszym dniu znakomicie chodził pierwszy łuk, bo pierwsze znakomite biegi Waculika i Dudka po dużej bandzie, po orbicie, czy po płocie, jak to w żargonie żużlową się rzeczy.
A gorzowianie mieli słabe starty na początku.
No bo nie mogli wyjechać, bo poszli w drugą stronę. Nie mogli z tego startu tak wyjechać, bo to tam było tak, jak gorzowianie też i lubią, tak i w Gorzowie onegdaj bywało. Tak jak Rysiu Rechlewicz mówi, że ja robiłem ciężką plastelinę z wielkiego pieca glinowego.
Panie trenerze, a jak to jest z tymi limiterami obrotów? Bo gorzowianie tak, słuchajcie, trochę narzekają, że mają z tym problemy, żeby to wszystko ustawić, jakoś tam dostroić. A pana zdaniem, po co tak naprawdę te limitery wprowadzili? Co to ma zmienić w Ekstralidze?
Panie Kubo, naprawdę wielu ekspertów się wypowiadało. Nawet ci, którzy wprowadzali, nie są przekonani do tego, co to ma dać. Na pewno ma dać jedno, że zabija się żużel, bo wiadomo, w jakich warunkach się jeździ na torze i wtedy te limitery, kiedy się wprowadza, no to osłabia się zdecydowanie moc silników.
Właśnie tak. Sama jak nazwa limiter, to coś ogranicza, tak?
Tak, osłabia i zmniejsza moc silnika. A moc silnika w sytuacji, kiedy jest tor inny niż twardy, niż pole, można powiedzieć, do tenisa stołowego, no to jest całkowicie inna rzecz i wtedy wymaga to czasu na autentyczne dostrojenia tego czasu. W tej odsłonie, bo nie wiadomo, czy liga ruszy, trzeba było na nowo przygotowywać się w całkowicie innych warunkach niż to, co było w marcu, kiedy zazwyczaj przygotowuje się do sezonu. sprawdza się to w dużej ilości treningów w meczach sparingowych.
Z Krzysztofem Kasprzakiem to Stal by wczoraj sobie trochę lepiej poradziła? Bo tak mam wrażenie, że trochę kontrowersji wokół właśnie tego, że Krzysztof Kasprzak nie pojechał. Tam podobno jakiś, nie wiem, czy jakiś konflikt, czy tak to można wprost nazywać, ale chyba trochę się tam poróżnili w pewnych kwestiach, jeżeli chodzi na linii zawodnik klub.
Na pewno kontrowersje zawsze się pojawiają wtedy, kiedy mecz jest przegrany ewentualnie i jeszcze, bo to nie jest wysoka porażka, 10 punktami i wtedy zaczyna się oszukiwanie, a co by było gdyby. Staszek podjął taką decyzję, chwała mu za to. Wiadomo, że Krzysztof był predysponowany do innej roli w zespole, nie do palacza.
Ale jednego z liderów.
Jednego z liderów. I wczoraj no, w przypadku Gorzowa zabrakło no, jeszcze takiego lidera. No, liczyłem bardzo, ale to bardzo na Hansena i Woźniaka, bo ta dwójka mogła dorzucić to, co jeden zawodnik, a tutaj był akurat tylko...
No Thompson dwie śliwki wczoraj tylko przyjechał.
Bo Jackie Holder i Zmarzlik to no, trochę za mało. Jakby było trzech zawodników i jeszcze coś czwarta, a z drugiej strony, no, a z kolejnej strony no, całkowicie się zawiodłem na Jasiński, bo to taki mój cichy taki faworyt po tych ostatnich meczach. Jechał i jego wypowiedzi na temat znajomości toru zielonogórskiego i naszego drugiego przyjaciela młodzieżowca z Gorzowa, gdzie mieliśmy okazję parę miesięcy z nim rozmawiać i życzyliśmy mu jak najlepszego powrotu i chwała mu za to, że wrócił do żużla. Nie, celowo nie wymieniając imienia i nazwiska, bo tu się akurat wczoraj to mocno zawiodło, no bo gorzowianie w formacjach młodzieżowych nie istnieje.
Tyle, jak zawsze, ciekawie i barwnie opowiadający trener Czesław Czernicki, no nawet nawiązał do naszego redakcyjnego kolegi Ryszarda Rachlewicza. W środę oczywiście po 13:00 magazyn żużlowy. Zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Tam na pewno też będzie co nieco, a po wiadomościach też będzie co nieco, bo tak jak powiedziałem, przejrzymy sobie kilka tematów z kilku dyscyplin, a więc o tym po wiadomościach.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
W środę po godzinie 13:00 magazyn żużlowy, a więc we wtorek po godzinie 17:00 magazyn piłkarski. W magazynie piłkarskim sporo, oczywiście ze Stilonu i z Warty i Stilonu, tak to powinienem powiedzieć według hierarchii. Wreszcie w sobotę nasze drużyny zagrają o stawkę, będzie wznowiona edycja z sezonu teoretycznie już poprzedniego, 19-20 Wojewódzkiego Pucharu Polski, 1/8 finału. Ciekawy mecz Stilonu Pro Support. Gorzowianie zmierzą się w Skwierzynie ze swoim czwartoligowym rywalem, tamtejszą Pogonią. Natomiast nasza trzecioligowa Warta jedzie do A-klasowych Błękitnych Lubięcin. No i oczywiście tu w tym wypadku nie wyobrażamy sobie innego scenariusza niż przekonywujące wysokie zwycięstwo Warty. Każde inne rozstrzygnięcie będzie niespodzianką czy wręcz sensacją. To w sobotę, natomiast w piątek i w sobotę Warta grała sparingi. W sobotę rozbiła czwartoligowych Czarnego Browara Witnica 5-0, a w piątek bardziej wymagający rywal trzecioligowe rezerwy Pogoni Szczecin. Gorzowianie też wygrali 3-1, do przerwy było 1-0 po trafieniu Pawła Krauza z rzutu karnego. W drugiej połowie szczecinianie wyrównali, ale zwycięstwo dały Warcie bramki Alana Bojewskiego w 78 i Przemysława Macierzyńskiego w 80 minucie.
Alan Bojewski, zdobywca dzisiaj drugiej bramki dla Warty. No nic nie ujmując, ale jak jeden z najmniejszych zawodników strzela bramkę głową, to też chyba niedobrze świadczy o obronie rywala.
No myślę, że akurat było dobre doszytowanie, takie idealne za obrońcę, więc piłka idealnie na mnie leciała. Wystarczyło dobrze głowę dołożyć i piłka w siatce.
Różny taki mecz, powiedzmy szczerze. Były dobre momenty, były momenty jednak, gdzie też mieliście duże problemy.
No tak, wiadomo, to jak to w sparingach, po to jest właśnie sparing, żeby takie sytuacje gdzieś z boiska analizować później i wyciągać wnioski, uczyć się.
Paweł Wójcik, szkoleniowiec Warty Gorzów. 3-1, czyli taki na pewno podpompowujący wynik, no bo z solidnym trzecioligowcem. Różne momenty, pewnie też dużo refleksji dzisiaj.
Czy na pewno, jeśli chodzi o sam wynik, na pewno ten wynik cieszy, natomiast no, patrząc na postawę tego zespołu, no tak jak powiedziałeś, były momenty dobre, był początek drugiej połowy bardzo przeciętny, który na pewno będziemy głęboko analizować, no ale suma summarum gdzieś tam te indywidualne umiejętności zawodników zdecydowało o tym, że te bramki zdobyliśmy i suma summarum mecz wygraliśmy, natomiast ja mówię, ja bym tu w furę optymizm nie popadał, to trzeba wszystko tonować, bo liga, aczkolwiek myślę, że mecze ligowe będą w bardzo podobny sposób wyglądały, będzie dużo walki i te cechy wolicjonalne, mentalne będą decydowały o końcowym zwycięstwie.
Sporo więcej jutro po 17 na ten temat, także na temat sparingu z Tilonu, który w sobotę grał w Zielonej Górze z trzecioligową Lechią, no i niestety przegrał z Tilon bardzo wysoko 0-5. Dlaczego tak? O tym mówi szkoleniowiec gorzowskiej drużyny Kamil Michniewicz.
Ewidentnie to, co się wydarzyło na boisku, to jest katastrofa z naszej strony i tutaj nie dźwignęliśmy tego meczu i widać, że po prostu jeszcze brakuje kolejnym młodym zawodnikom do tego, żeby na ten poziom skoczyć i tyle. No, błędy juniorskie, no, które na poziomie ligowym, że się walczy, jakieś cele nie mają prawa się wydarzyć, a dzisiaj pokazuje to, że dużo pracy przed nami i musimy jeszcze się mocno zastanowić nad tym składem, bo mówię, no jest momentami nasza gra wyglądała, jakby to był mecz juniorów, a nie zespołu seniorskiego walczącego o was.
Ostre słowa trenera Kamila Michniewicza, także sporo więcej o Stilonie Pro Support jutro po godzinie 17:00. Tam wypowiedzi po tym, rozmowy po tym spotkaniu zebrał nasz nowy kolega redakcyjny z Zielonej Góry, Krystian Machalica. Poznaliśmy terminarz rozgrywek pierwszej ligi piłki ręcznej. Te rozgrywki tym razem będą odbywać się w czterech grupach 11-zespołowych, ponieważ no, ze względu na pandemię, ze względu na to, że utrzymały się drużyny, awansowały, rozgrywki zostały poszerzone, ale tylko na rok, bo będzie nowy system. W tych czterech grupach utrzymają się tylko po cztery najlepsze drużyny. Jeżeli oczywiście ktoś awansuje, to też będą tu przesunięcia. Natomiast pozostałe spadną do drugiej ligi, czy też ligi regionalnej, jak to ma zostać nazwane. No i Stal Gorzów będzie grać w lidze, tak jak powiedziałem, jednej z tych czterech grup 11-zespołowych. Z Szczypiorniakiem Gorzyce Wielkie, Olimpem Grodków, Goki Skąty Wrocławskie. Olimp Grodków, no to już był ten rywal. Dwa pozostałe to są Beniaminkowie z siódemką Miedzią Legnica, Real Mastromal Leszno, z SPR Buro Borniki Śląskie, to też była ta drużyna, Ostrowią Ostrów Wielkopolski, która wygrała baraże o Superligę, ale nie dostała licencji. Grunwaldem Poznań, Śląskiem Wrocław i AZS-em UZ Zielona Góra, więc to są te drużyny, które już znamy. No i w pierwszym meczu już bardzo ciekawie, bo gorzownianie to będzie 19 września, bo wówczas rozpoczynają się rozgrywki i gorzownianie zmierzą się w hali przy Szarych Szeregów z Grunwaldem Poznań. Pierwszy wyjazd do Olimpu Grodków, a w trzeciej kolejce u siebie 3 października lubuskie derby z AZS-em UZ Zielona Góra przy Szarych Szeregów. No, tymczasem młodzi piłkarze ręczni z UKS-u Mićgorzów zwyciężyli w rozegranym w zielonogórskiej Ochli wojewódzkim turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Polski Junior w piłce ręcznej, plażowej. Gorzowianie zapewnili sobie awans do krajowych półfinałów po zaciętym i ostatecznie zwycięskim spotkaniu z pierwszym zespołem Szczypiorniaka Zielona Góra. O turnieju mówi jeden z czołowych zawodników KS Miś, też zresztą w szerokiej kadrze pierwszoligowej Stali Gorzów, Stanisław Szembek.
Grało się dobrze, na pewno musimy się jeszcze trochę ograć przed turniejem półfinałowym, ale myślę, że jeśli to zrobimy, to powinniśmy uzyskać równie dobry rezultat jak teraz.
Ostatni mecz, ten eliminacyjny, bardzo zacięty, tak?
W pierwszej połowie zabrakło nam skuteczności na pewno. W drugiej połowie zmieniliśmy trochę taktykę, wlotka i poszło lepiej. I na szczęście go wygraliśmy i w shoutoutach również się udało.
W tych mistrzostwach można powiedzieć, że stać was na medal, czy to jeszcze za wcześnie mówić? No bo jednak jesteście trochę zgranym zespołem, choć to też piłka ręczna plażowa też ma swoje prawa.
Na pewno powalczymy o medal, jak najwyższe miejsce w turnieju, no ale zobaczymy jak to będzie.
Zobaczymy, trzymamy kciuki za UKS Miś 26 lipca ten turniej półfinałowy się odbędzie, a finały pod koniec sierpnia w Kątach Wrocławskich. A jeżeli mowa o plażówce, to jeszcze siatkówka plażowa, bo wczoraj odbył się trzeci turniej Grand Prix Gorzowa w siatkówce plażowej właśnie, no i do finału dostały się ekipy właściwie, można powiedzieć, gorzowskie, halowe, derbowe. Obok KS Atak grał z drużyną Abstynenci, ale drużyna Abstynenci to byli zawodnicy SKS-u Gorzów, nowo pozyskani Artur Troska i Krzysztof Baran. Natomiast KS Atak, czyli trzecioligowcy Kacper, Franc i Przemysław Boguta. No i Przemysław Boguta z Kacprem Francem pokonali Artura Troskę i Krzysztofa Barana z drugoligowego SKS-u po zaciętym spotkaniu ostatecznie 21-19, bo rozgrywano po secie w każdym przypadku do 21. Trzecie miejsce zajęła drużyna KB, to byli siatkarze z Sulęcina, Bartosz Dzierżyński i Kacper Witek. Posłuchajmy więc wypowiedzi z tego turnieju, bo jeszcze nie dodałem, że to był turniej charytatywny. Po raz kolejny, jak rok do roku, główny organizator Wojciech Łazowski poświęca jeden z turniejów Grand Prix Gorzowa w siatkówce plażowej na zbiórkę, na rehabilitację gorzowianina Kajetana Sługockiego, który zmaga się z porażeniem mózgowym. Przemysław Boguta i Kacper Franc, KSA, tak zwycięzcy. Dzisiaj po emocjonującym finale, różnie się to dzisiaj układało.
Oj, no nie tylko finał był emocjonujący, bo i ćwierćfinał, półfinał i finał. Można powiedzieć, że no, mecz finałowy taka sinusoida, pewien moment kryzysu. Ale doszliśmy do siebie, jednak tą zimną krew zachowaliśmy i udało się.
Po drugiej stronie siatkarze drugoligowi, ale siatkówka plażowa to się chyba rządzi jednak innymi prawami.
No, siatkówka plażowa jest doskonałym właśnie przygotowaniem pod sezon halowy. Dla nas też gramy, trenujemy jak na razie jak najwięcej, ponieważ też chcemy wejść oczywiście do drugiej ligi w tym sezonie naszym KS Atakiem. Także myślę, że to jest dość dobre przygotowanie do sezonu halowego.
Wojciech Łazowski, główny organizator Grand Prix Gorzowa w siatkówce plażowej. Dzisiaj turniej charytatywny, tradycyjnie na rzecz Kajetana Sługockiego, tradycyjnie uczestnicy ofiarni.
Oczywiście, bardzo dużo pieniążków żeśmy zebrali samego wpisowego, było 675 zł, bo uczestniczyło 27 drużyn z licytacji ponad 3,5 tysiąca, no i do puszki jeszcze około 400 zł, co dało sumę 4600 zł. To jest taka rekordowo zebrana liczba wniosków.
No i dzisiaj uroczyste otwarcie tych nowych boisk. Bardzo ważny dzień dla pana, nie ma co mówić.
Tak, bo po 2 latach, że tak powiem, budowy tego boiska, dzisiaj było otwarcie. W otwarciu uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miasta, pan Piotr Guszpit, dyrektor Wydziału Sportu. Turnieje są sprawne, możemy nie grać systemem brazylijskim, tylko w grupach, tak żeby drużyny więcej meczów zagrały.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No, zaczyna się coraz więcej dziać w Gorzowie, jeżeli chodzi o sport, i to różnorodnie. Co bardzo cieszy, bo mieliśmy także w Gorzowie drugą rundę zachodniej ligi MTB, a więc kolarstwo. Rywalizowano w parku Zacisze, rywalizowano tradycyjnie jak w tej lidze na 2 dystansach, na dystansie mini i mega. Dystans mini liczył tym razem 12 km 400 metrów, natomiast dystans mega 15 km 600 metrów. Na dystansie mini przystąpiło 119 zawodniczek i zawodników, na z kolei tym dłuższym, trudniejszym 62 zawodników i zawodniczek. Wśród mężczyzn wygrywali zawodnicy z województwa lubuskiego, wśród kobiet reprezentantki województwa zachodniopomorskiego. Był tam Ryszard Rachlewicz, rozmawiał ze zwycięzcami, począwszy od zwycięzcy na dystansie mini od Michała Cyglewskiego z AMG Cybinka Team.
Trasa bardzo ciekawa, trochę techniczna. Kolarstwo, no to jest moja pasja.
Wolisz jeździć na szosie, czy właśnie tak jak tutaj, bardziej w terenie MTB?
Jednak trochę teren MTB trochę bardziej mnie przyciąga do siebie.
Twój idol to?
Peter Sagan, Vanderpool.
Pierwsze miejsce wśród kobiet na dystansie mini.
Małgorzata Lewandowska ze Szczecina.
A takie górki w Szczecinie są jak tutaj?
Są wysokie górki też. W Puszczy Bukowej mamy bardzo dużo górek.
To pani pierwszy sukces w takich zawodach? Czy wcześniej trenowała pani kolarstwo lub jakąś inną dyscyplinę sportu? Czy to jest bardziej rekreacyjnie?
To znaczy jest to amatorsko, ale od lat. Od lat myślę, że to już chyba jest 16-17 lat tak bawię się w tym sporcie, więc nie jest to mój pierwszy sukces.
A tą trasę jak pani ocenia?
Bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, taka naprawdę ktoś się bardzo postarał. Dużo, dużo przewyższeń, różnorodna, super trasa.
Zwycięzca dystansu Mega Mariusz Gil. Bardzo duża przewaga. My już rozmawiamy dobrą minutę po tym, jak minąłeś linię mety. Drugiego zawodnika nie widać.
W zeszłym tygodniu miałem defekt, nie ukończyłem wyścigu, niestety. Nawet po naprawie roweru, także chciałem się trochę zabezpieczyć, ale również sprawdzić formę, bo sezon dopiero się zaczyna. A to mój drugi start, naprawdę tak ciężki. No, szykuję się do zawodów Kaczmarek Electric MTB i chcę być w dobrej formie.
Na moje oko ta trasa jest bardzo trudna, na twoje oko zawodowca?
Trasa jest fizycznie bardzo ciężka. Cały czas są zjazdy i podjazdy, także nie ma chwili odpoczynku, bo na zjazdach trzeba być bardzo skupionym, trzymać bardzo mocno rower, a na podjazdach wiadomo, no, trzeba dawać siebie wszystko.
Najlepsza wśród pań?
Marta Balcerzak, JOTEF Duet Goleniów. Mordercza trasa, jest to XC, nie ma czasu na odpoczynek, na oddech, na pomyłki. 4 rundy non-stop, rura.
Był moment zwątpienia?
Nie może być takiego momentu. Nie może być, bo no mówię, to jest ta godzina jazdy i trzeba dać siebie wszystko. Rozterki chodzą już po mecie.
A czy jest taki moment na trasie, że myśli pani, mam już dość, po co mi to?
Zdarza się, tak, ale ja wiem, że te myśli nic dobrego nie wniosą. Raczej staram się rozkręcić i cieszyć tym, co robię. No, niewskazane są takie myśli, ale zdarza się, zdarza, nie będę ukrywać.
Czyli rozumiem, lubi pani być zmęczona i czuć ból?
Oczywiście, no to jest sentencja tego sportu, a potem przychodzi wielka satysfakcja.
Coś o tym wiemy, jeżeli chodzi o bieganie. Tyle, jeżeli chodzi o zachodnią ligę MTB, tak jak powiedziałem, ten materiał przygotował Ryszard Rachlewicz. I jeszcze ostatni wątek. Gorzowscy futboliści amerykańscy nie zagrają w tym roku w oficjalnych rozgrywkach. Co prawda na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zostaną rozegrane jakiekolwiek oficjalne mecze. To Michał Chudy, grający prezes Grizzlies Gorzów, podjął decyzję, że właśnie jego drużyna nie będzie w tym roku walczyć o ligowe punkty. Dlaczego?
Są bardzo duże problemy klubów związane z brakiem funduszy, odpływem sponsorów i też nie każdy może wystawić skład po koronawirusie, dlatego że ludzie wciąż się boją. Pamiętamy nagonki medialne, granie na emocjach, to zostaje. Widzimy wszędzie maseczki, widzimy wszędzie nakazy dezynfekcji, to zostaje. Po prostu ciężko cokolwiek powiedzieć. Większość krajów już dawno odwołała. W danym sezonie rozgrywki ligowe. U nas cały czas jest delikatne przepychanie się. Jest plan rozpoczęcia na koniec sierpnia quasi ligi. Jednej ligi wspólnej dla jedenastek i jednej ligi wspólnej dla dziewiątek, gdzie drużyny rozwijające będą grały nawet z drużynami pierwszoligowymi, co jest dla mnie oczywistym bezsensem i nie chcę narażać zawodników. Również uważam, iż jeżeli możemy wejść na boiska od maja dopiero i po 3 miesiącach mamy przygotować się do sezonu, jest to niemożliwe. Teraz dopiero są zasady, że tak powiem, poluzowane, już praktycznie pełnym składem można działać, ale też ludzie, szczególnie młodzi, kiedy mamy juniorów, rodzice niekoniecznie chcą puszczać dzieciaków. Widzimy też to w różnych innych dyscyplinach, gdzie powrót tak naprawdę po koronawirusowym nie wygląda aż tak różowo.
Tyle Michał Chudy, prezes klubu futbolistów amerykańskich Grizzlies Gorzów. I w ten sposób oto dotarliśmy do mety ostatniej prostej. Jutro magazyn piłkarski po 17, magazyn żużlowy w środę po 13. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.